A gościem Radia Z jest Witold Waszczykowski, był szef polskiego MSZ-u, teraz europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze, panie pośle.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Unia Europejska, jak słyszymy, strefą wolności LGBTIQ. Dzisiaj zostanie przyjęta rezolucja. No, większość jest w parlamencie za tą rezolucją, a PiS zagłosuje przeciw. Dlaczego?
No dlatego, że jest tutaj wiele przekłamań, nawet w państwa serwisie było przed chwilą przekłamanie i rzekomo ponad 100 powiatów w Polsce
gmin
ogłosiło się strefami gmin wolnymi od LGBT. Nie ma takich rezolucji w Polsce, nie ma rezolucji.
Są uchwały o wolności od tak zwanej ideologii jest LGBT albo tak, samorządowe tak, karty praw rodziny.
Takie, karta praw rodziny.
No to jest
tak,
pewien jest skrót myślowy po prostu.
Natomiast nie są to decyzje o tym, że na takim terenie nie mają prawa żyć no, ludzie o orientacji LGBT.
Ale tak, nikt nie
to,
mówi, że nie mają...
Jest to kłamstwo, które nawet...
Ale nie o to chodzi, że ci ludzie nie mają żyć.
Do państwa serwisu.
No dobrze, to, ale przecież chodzi o to, że w żaden sposób nie może być promowana właściwie społeczności LGBT najlepiej, żeby pochowały się w domach.
Nie, nieprawda. Mogą funkcjonować. Chodzi o to, aby ta ideologia nie dotyczyła na przykład dzieci, prawda? A mamy potwierdzone dowody przecież przez organizacje takie jak WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, która kilka lat temu wydawała instrukcje zalecające seksualizację, uświadomienie seksualne dzieci nawet w przedszkolach. Więc to są przesadne kwestie.
No tak, ale to wszystko zależy od decyzji rodziców, to po pierwsze. Panie pośle, to wszystko zależy od decyzji.
Nie było i nie ma żadnych prześladowań ludzi związanych z taką czy inną orientacją seksualną.
No po ostatnio drugie, słyszeliśmy o ataku na żownika na parę mężczyzn, którzy szli za ręce w Warszawie.
W Polsce nie było i nie ma żadnej dyskryminacji w świetle prawa. To, co pani mówi o incydentach. Incydenty nie wynikają z tego, że prawo jest złe, tylko że ludzie są niektórzy źli. Proszę pani, jeśli w Łodzi chłopak z szalikiem Widzewa pojedzie na Polesie, który jest bastionem zwolenników ŁKS-u, to też mu się może zdać krzywda. Czy to znaczy, że prawo jest złe? Czy po prostu taki kot kulturowy
no tak, istnieje? Tylko że można powiedzieć, panie ministrze, że, panie pośle, że przykład idzie z góry, bo słyszeliśmy w kampanii prezydenckiej, na przykład jak pan prezydent Duda, również wtedy kandydat na prezydenta na drugą kadencję, mówił o tym, że LGBT to nie ludzie, tylko ideologia. Były również wypowiedzi homofobiczne Przemysława Czarnka, teraz ministra edukacji, za które zresztą został ukarany przez Komisję Etyki Poselskiej w Sejmie.
To są incydenty. LGBT
jak
są
to
i
incydenty?
Ludzie, i
to
ideologia
mówią ludzie, którzy
natomiast
sprawują władzę.
Ale
są przedstawicielami
pani
władzy.
Pani redaktor pozwoli mi odpowiedzieć.
Proszę.
Jeśli pani zadaje pytanie, stawię, to ja jeszcze raz powtarzam. Pani mówi, a pani zmusza mnie do rozmowy o jednym. O jakimś zjawisku, które o tym ludzie mówią, ale go nie ma. W Polsce nie ma dyskryminacji prawnej ludzi związanych z taką czy inną orientacją seksualną. I nie było nigdy. Były to zawsze.
Ale widzimy pewne szczucie
intymne,
na te środowiska.
Intymne. Natomiast pani mówi o incydentach, które się zdarzały. I raporty na przykład organizacji międzynarodowej, na przykład OBWE, które niedawno cytował bodajże wczoraj minister spraw zagranicznych Rau, mówią, że takie incydenty w Polsce są jednostkowe na tle Europy, gdzie w innych krajach Europy Zachodniej takie incydenty zachodzą w setkach, a może więcej.
To tylko ja dodam, przepraszam, wtrącę się na chwilę, panie ministrze, że również autorzy tego raportu zaznaczają, że znaczna większość przestępstw z nienawiści nie jest zgłaszana. To znaczy, że nigdy nie poznamy prawdziwej liczby ofiar i również wspomina się o tym, że organizacje pozarządowe sygnalizują również na przykład 47 przypadków przestępstw.
No ale od tego jest prokuratura, od tego jest policja, żeby ścigać takie przestępstwa. Rzeczywiście wmowa nienawiści u nas jest sankcjonowana karnie. Jeśli takie zjawiska się zdarzają, to należy je ścigać. Nikt tutaj nie kwestionuje tego. Natomiast w Polsce prawo nie dyskryminuje ludzi innej generacji, innej orientacji seksualnej.
Ale język ma też znaczenie. No jeżeli mówi się, że LGBT to nie są ludzie, a ideologia?
To są i ludzie, i ideologia, no, ale to ten język nie oznacza ataku na tych ludzi, bo LGBT jest ideologią. jest ideologią szkodliwą i to nie ma żadnej kwestii na ten temat, dyskusji na ten
proszę
temat.
To powiedzieć tym ludziom, którzy mają, są nieheteronormatywni.
Jest to ideologia, która nie domaga się równouprawnienia, bo to uprawnienie w Polsce istnieje, jak powiedziałem. Nie ma żadnych przepisów, które by ograniczały prawa tych ludzi. Natomiast ich ideologia domaga się afirmacji, domaga się przywilejów. I na to nie ma zgody.
Na co niby przywileje miały być związki partnerskie albo małżeństwa nieheteronormatywne, tak? Jednopłciowe?
Związki partnerskie w Polsce mogą istnieć. Można zawrzeć umowę cywilno-prawną i funkcjonować sobie.
Ale to powinno być z automatu.
Normalnie. Automat tego nie przewiduje.
No jakoś w innych krajach europejskich można, a u nas nie można. Nawet
redaktor,
na Węgrzech można,
redaktor,
a u nas nie można.
Ale dlaczego ja nie mogę się wypowiedzieć?
Pani ale może redaktor, się pan wypowiadać, przecież pan cały czas mówi.
Chce,
ja z panem polemizuję po prostu.
Ale ja nie chcę polemizować, ja się umówiłem na wywiad z panią. Pani pyta jako dziennikarka, ja odpowiadam. Jeśli pani pyta, dlaczego nie można, to ja odpowiadam. Nie można, bo taka jest polska konstytucja. Jeśli ten ruch LGBT i popierający ludzie chcą zmienić sytuację w Polsce na inną, jaką sobie wyobrażają, no to trzeba zmienić polską konstytucję. Żeby to zmienić, trzeba wygrać wybory, mieć przewagę, olbrzymią przewagę w Sejmie, 2/3 bodajże i tak dalej, dokładnie, żeby zmienić konstytucję, przekonać prezydenta i tak dalej. To wszystko jest możliwe do zrobienia drogą demokratyczną. No ale jak powiedziałem, do tego są narzędzia i demokratyczna droga.
No, mamy chyba jednak nieco inną definicję wywiadu, bo mi się wydaje, że jednak wywiad to jest rozmowa przede wszystkim, a nie tylko, że jest pytanie-odpowiedź. No ale dobrze, pozostaniemy na swoich stanowiskach. To ostatnie pytanie jeszcze części radiowej, panie pośle. Czy w związku z tym mogą nam grozić pewne ewentualne sankcje finansowe? No bo w rezolucji jest sformułowanie zawarte, że komisja nie powinna wahać się między innymi przed użyciem niedawno przyjętego rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii.
Nie mogą nam grozić żadne sankcje, dlatego że po pierwsze kwestie te nie są objęte prawem Unii Europejskiej. W żadnym prawnie wiążącym dokumencie, a tym bardziej w traktatach europejskich, te kwestie nie są regulowane, definiowane. Są to wszystko kwestia, cała sfera kwestii obyczajowej jest pozostawiona w rękach państw członkowskich. A nie ma takiej możliwości, aby te sankcje zostały przekute na jakieś kary finansowe.
Dobrze, bardzo dziękuję słuchaczom i słuchaczkom. Teraz stawiamy pauzę, ale oczywiście Witold Waszczykowski z nami zostaje. Jesteśmy od teraz już tylko na Facebooku, na radio.z.pl. Beata Lubecka, zapraszam. Gościem Radia Z jest dzisiaj były szef polskiego MSZ-u i europoseł Prawa i Sprawiedliwości Witold Waszczykowski, jako się rzekło. Ja jeszcze tylko dodam, że ostatnio wywiadu udzieliła w Dzienniku Gazecie Prawnej wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw praworządności Vera Jourova i powiedziała tak. Mamy już narzędzia pozwalające nam reagować w takich sytuacjach. W zeszłym roku zostały zablokowane środki dla 6 gmin w Polsce, które miały takie uchwały. To obowiązująca zasada. Pieniądze europejskie idą na projekty, które nie dyskryminują. No to jednak chyba mogą nam grozić sankcje finansowe.
Jest to złamanie prawa europejskiego. Przeciwko temu polski rząd powinien protestować i wyciągnąć konsekwencje. I też zablokować na przykład wypłaty w polską składkę do Unii Europejskiej. Dlatego jest to działanie poza prawem europejskim. Pani Jourova, ani komisja, ani żadne inne ciało Unii Europejskiej nie ma prawa ingerować w te kwestie w Polsce. To są kwestie regulowane przez tylko i wyłącznie konstytucję polską i inne akty prawne, które, jak powiedziałem, nigdzie nie dyskryminują innych orientacji seksualnych.
Panie pośle, czy pan wie, dlaczego francuski minister do spraw europejskich, który był w Polsce, nie mógł odwiedzić Kraśnika, a chciał?
Mógł odwiedzić, tylko chciał wywołać po prostu zamieszanie, chciał wywołać prowokację. To mu się udało. Po Polsce można podróżować. Nie znam takiej sytuacji, żeby polityk, który odwiedzał Polskę, nie miał możliwości odwiedzić jakiegoś kraju, tym bardziej polityk Unii Europejskiej czy państwa NATO. Jeśli on wywołał tego typu problem, to wywołał to w celu sprowokowania jakiejś sytuacji, o tym byśmy o tym rozmawiali. To mu się udało, ale to jest bezpodstawne, iż w Polsce nie ma możliwości odwiedzić tej czy innej miejscowości.
No, przypomnijmy, że radni Kraśnika w maju 2019 roku też przyjęli dokument postulujący powstrzymanie ideologii LGBT, a francuski minister do spraw europejskich jest deklarowanym gejem, nie ukrywa tego. Ale jak twierdzi polityko, no to...
Być może chciał tam zrobić jakieś wydarzenie, coś się nazywa się to happeningiem, eventem i tak dalej.
Nie no, chciał chyba może sprawdzić na własnej skórze, zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda od środka.
Być może. Szkoda, że nie pojechał. Polskie władze nie mają prawa, nie mają możliwości fizycznej zabronić się.
Ale brukselski serwis Politico pisze, że wizyta właśnie została odwołana ze względu na naciski polskich władz.
No to sobie musiał wyobrażać to, dlatego że polskie władze nie mają takich instrumentów, aby naciskać. Byłem ministrem spraw zagranicznych, mam świadomość, jak to wygląda. Wszyscy nasi zaprzyjaźnieni ambasadorowie z państw zaprzyjaźnionych mogą jeździć do Polski, przez Polskę jak długa i szeroka, wzdłuż, wszerz, odwiedzać miejscowości, jakie chcą, i większość tych ludzi to robi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, protokół dyplomatyczny organizuje specjalne wyjazdy w teren, aby też ambasadorowie, dyplomaci nie oglądali Polski przez pryzmat Warszawy. Więc jeśli francuski polityk chciał to zrobić, to chciał sprowokować, chciał wywołać wrażenie jakiegoś incydentu i to zrobił.
W wywiadzie dla jednego z francuskich magazynów tenże polityk mówił, że cytuję, polskie władze przekazały mi, że nie są w stanie zaplanować mojej wizyty i głęboko nad tym ubolewam. I jest to decyzja, którą potępiam.
Jeszcze raz powiem, polskie władze nie muszą planować żadnych wizyt. Polska jest wolnym krajem, on mógł wsiąść w samochód ambasady, wziąć ambasadora za, już nie powiem za co, zawieźć mnie i by tam pojechał. I nikt by mu nic nie zrobił. Jeśli zrobił to, co zrobił, to zrobił w tym celu, żeby takie zamieszanie teraz powstało. To ja krytykuję i potępiam działanie takiego polityka francuskiego, bo było to działanie nieprzyjazne wobec Polski.
Gościem Radia Z jest dzisiaj Witold Walszczykowski. Przypomnę, wrócimy na chwilę na nasze rodzime poletko. Właściwie już wróciliśmy. Czy Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS-u z takiej frakcji ultrakonserwatystów, który jest zwolennikiem zaostrzenia prawa antyaborcyjnego, jest kandydatem, będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich?
Tego nie wiem. Wiem tyle, co i pani redaktor z mediów, dlatego że nie funkcjonuję w polityce krajowej, wewnętrznej, nie jestem decydentem. To po pierwsze. Po drugie, pan Wróblewski nie jest czynnikiem czy przedstawicielem żadnej frakcji ultrasów. Takiej frakcji nie ma. I po trzecie, nie jest...
Ale jest ultrakonserwatywny.
I poza tym nie jest zwolennikiem zaostrzenia prawa aborcyjnego, ponieważ takich postulatów nie ma. Prawo to jest, funkcjonuje od wielu, wielu lat. Przypomniał o tym...
Ale przepraszam bardzo, Bartłomiej Wróblewski był autorem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności zapisu o tak zwanej przestępce. No ale de facto, Trybunał Konstytucyjny zawęził prawo do aborcji.
No jak to nie? Przypomniał w wykładni. Nie zaostrzył. No właśnie, to jest kolejny fake news, który jest powszechniany i doprowadził do kolejnej debaty na ten temat, czy debat na ten temat w Parlamencie Europejskim. Ja się wstydzę z tego, że posłowie totalnej opozycji, a też niektóre media właśnie tego typu fake newsy sączą w świat. To jest nieprawda. Nie ma w Prawie i Sprawiedliwości osób, które dążyłyby do jakiegoś zaostrzenia, do zmiany w tej chwili prawa aborcyjnego, jak pani to nazywa.
No ale de facto prawo do aborcji zostało zawężone.
Nie, nic się nie stało. Nie ma żadnej zmiany prawnej w Polsce.
No ale jednak w pewnych sytuacjach już nie będzie można wykonywać aborcji po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Trybunał przypomniał tylko wykładnię, jaka funkcjonuje. Być może ona była zapomniana i była nierealizowana. Natomiast nie zmienił prawa, jak pani powiedziała.
No ale przecież nawet był projekt prezydencki, który miał trochę, żebym zrobić krok w tył.
Ale go nie ma. Ale
no nie ma, no właśnie, no nie ma. No, ale prezydent miał takie pomysły. No więc chyba jednak coś było na rzecz. Pan mówi, że nic się nie zmieniło. No i tak się zmieniło.
Nic w tak zwanym prawie obrocyjnym się nie zmieniło. Ten wyrok czy orzeczenie Trybunału niczego nie zmieni.
No jak to? No aborcje zostały wstrzymane w pewnych, jeśli chodzi o wady letalne.
Bo one były też zakazane. One były w tych przypadkach opisanych przez prawo były zakazane. Czy Trybunał przypomniał tylko, jak powinno funkcjonować to prawo?
Nie, no były trzy przesłanki, dla których wykonywano aborcję. Właśnie wtedy, kiedy chodziło o, kiedy życie, zdrowie matki jest zagrożone, kiedy właśnie są takie...
Przypomnę pani redaktor,
kiedy jest ciężkie uszkodzenie płodu przewidywane, plus jeszcze, kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu.
Przypomnę państwu, że pani redaktor Beata Lubecka zaprosiła byłego ministra spraw zagranicznych, który nie jest ekspertem od praw aborcyjnych.
No tak, ale mówi pan, że nic się nie zmieniło. No to chyba jednak trochę mijamy się z prawdą. No to w takim razie...
Moim zdaniem Trybunał Konstytucyjny nie zmienił prawa w Polsce.
Wracając do tej kandydatury domniemanej Bartłomieja Wróblewskiego, dlaczego po raz kolejny został czytamy jednak, że ta kandydatura miała zostać zaakceptowana przez podczas takiego poufnego spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy we wtorek wieczorem, no to dlaczego po raz kolejny Prawo i Sprawiedliwość proponuje, żeby to był polityk, czynny polityk? Nie macie żadnych innych kandydatów? Nie wiem, może spośród działaczy w NGO-sach, jacyś wybitni prawnicy?
Panie redaktor, ale jeśli
którzy nie byliby politykami.
Ale jeśli to było poufne spotkanie wąskiego kierownictwa, no to przecież nie znamy tych argumentów i ja pani na to pytanie nie odpowiem. Ja uważam, że kierownictwo partii uznało, że jest to kandydat, który spełnia wszelkie wymagania, aby taką funkcję pełnić. To nie jest funkcja ekspercka. To jest też funkcja polityczna, która ma realizować interesy państwa, interesy społeczeństwa, które też są polityczne. I stąd dlatego szuka się człowieka, który ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie polityczne, jak funkcjonować na takim stanowisku.
No podobno w rezerwie jest jeszcze kandydatura senatorki Lidii Staroń, która upominała się o prawa spółdzielców, a ja tylko jeszcze zacytuję senatora Platformy Obywatelskiej Bogdana Zdrojewskiego, który przewiduje, że nie będzie poparcia w Senacie dla tej kandydatury, jeśli ona rzeczywiście zostanie zaprezentowana. Kandydatura pana Wróblewskiego na RPO jest albo swoistą prowokacją, albo jest to niepoważny kandydat na tę funkcję. Szansa na zaakceptowanie tej kandydatury w Senacie nie jest zerowa, a ujemna.
Ale są też głosy kilku senatorów, na przykład
na razie jednego.
Czy właśnie tej pani senator Lidii Staroń, o której pani wspomniała, zastanawiającej się nad tą kandydaturą, więc należy próbować, należy rozmawiać ten temat, bo to jest dobra kandydatura.
Gościem Radia Z Witold Waszczykowski, był szef MSZ-u i właśnie teraz będzie pytanie dotyczące działki, mówiąc tak kolokwialnie, którą pan się zajmował, którą pan reprezentował, stał pan na czele polskiego MSZ-u, był pan szefem polskiej dyplomacji, a MSZ ujawniło właśnie, ile kosztuje wynajem rezydencji ambasadora Przyłębskiego w Berlinie, że to jest kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Aż takiej rezydencji potrzebuje pan ambasador? Bo rozumiem, że to jeszcze za pańskich czasów.
Kilkadziesiąt tysięcy czego?
Złotych.
No to jest,
około 40 tysięcy złotych miesięcznie kosztuje wynajem.
No to jest niecałe 10 tysięcy euro. To jest, jeśli to jest ten sam budynek, który mówił...
To jest 8624 euro, jak odpowiedział Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w MSZ.
No tak, no właśnie, to tak, to myślałem poniżej 9 tysięcy.
No w zależności od tego, jaki jest kurs oczywiście.
To jest to kwota zasadna dla dużej willi, reprezentacyjnej willi, reprezentacyjnej dzielnicy Berlina Zachodniego, zachodniej części, bo to jest to Dahlem. To jest dawniej amerykańska strefa, jak kiedyś też tam mieszkałem, byłem na stypendium wiele lat temu. Jest to kwota, która mnie nie poraża. To są takie kwoty, za które płacimy za rezydencję ambasadorów. To jest ambasador w jednym z najważniejszych państw Europy i świata i potrzebuje mieć odpowiednią rezydencję do funkcjonowania. Rezydencja to nie jest tylko mieszkanie prywatne ambasadora. Tam się odbywają spotkania, których na przykład ambasador nie chciałby organizować w ambasadzie. Mają charakter bardziej albo poufny, albo bardziej intymny, powiedzmy, no, kolokwialnie powiedzieć, bardziej luźny niż protokolarny w ambasadzie. I ta rezydencja musi spełniać wszystkie warunki, aby temu służyć. Nie widzę tutaj żadnego problemu. Tak to kosztuje na świecie.
No na łamach aktu dyplomata Jerzy Marek Nowakowski mówi, że chciałby w takim razie poznać księgę gości pana ambasadora.
Nie ma żadnego prawa. Nie ma żadnego prawa pan Nowakowski. I to jest I cieszę się, że pan Nowakowski nie jest już ambasadorem, bo wnosząc takie kwestie, to zaprzecza swojej rzekomej profesjonalizmowi, ponieważ on powinien mieć świadomość, jako ambasador, chyba dwa razy był ambasadorem, że właśnie po to są rezydencje, iż tam się organizuje spotkania, które mogą mieć charakter bardziej poufny i tych, listy tych gości się nie ujawnia.
Ale jest pan przekonany, że w tej ambasadzie u pana ambasadora Przyłębskiego goszczą przedstawiciele niemieckich elit? Już nie mówiąc o prezydencie czy kanclerz Merkel?
Kanclerz Merkel i prezydent, czy prezydenci, czy premierzy zwykle nie odwiedzają ambasad, bo to jest inna ranga protokolarna. Mhm. To zwyczaj ambasadorzy
nie ten poziom, po prostu
odwiedzają. No, to nie jest ten poziom protokolarny. Więc nie ma podstaw sądzić, żeby tego typu, tej pozycji politycy odwiedzali ambasady. I jeszcze raz powtarzam, po to jest rezydencja oddzielona od ambasady, aby ambasador miał możliwość przyjmowania gości i tych list nie ujawnia się. One są znane oczywiście MSZ-owi, bo z takich spotkań bardzo często robi się
notatki.
Nawet notatki bądź depesze, bo tam przecież nie robi się tych spotkań z gośćmi po to, żeby jeść, pić i lulki palić, tylko po to, żeby przy okazji dobrego obiadu czy kolacji porozmawiać, wyciągnąć informacje albo przekazać własne stanowisko. I to pan ambasador Nowakowski, były ambasador Nowakowski, powinien o tym mieć całkowitą wiedzę i świadomość.
A czy pan ambasador Przyłębski powinien nadal pełnić swoją misję? Powinna zostać przedłużona mu kadencja?
To jest decyzja ministra spraw zagranicznych. Stanowiska ambasadorów nie są stanowiskami pracy chronionej. Zwyczajowo jest to, wysyła się ambasada na około 4 lat, to jak powiedziałem, zwyczajowo, bo można wrócić po roku i po 3 i może być tam 5-6 lat. O tym decyduje minister spraw zagranicznych po konsultacjach oczywiście najczęściej z premierem, prezydentem, bo oni też funkcjonują w obszarze polityki zagranicznej.
No właśnie, doszliśmy w ostatni set do tej audycji. W trakcie rozmowy z Witoldem Waszczykowskim, byłym szefem polskiego MSZ-u i europosłem Prawa i Sprawiedliwości. I na przykład Anna pyta, kto powinien zostać ambasadorem Polski w Waszyngtonie i w Berlinie, bo obecnym ambasadorom kończy się powoli czas pobytu na placówkach dyplomatycznych.
Ambasadorami i w Waszyngtonie, i w Berlinie, i tam w tych placówkach, gdzie kończą się kadencje, powinni zostać ci, których wskaże minister spraw zagranicznych i którzy zostaną zaakceptowani przez premiera, prezydenta i uzyskają pozytywną rekomendację Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu.
Ale ma pan jakieś swoje typy?
Mam, ale ja o tym nie będę decydował. Ja już byłem ministrem spraw zagranicznych.
I nie chce pan o tym powiedzieć publicznie, tak? Rozumiem. Nie będzie pan wchodzić w kompetencje MSZ-u.
Wysyłania ministrów spraw zagranicznych, to robiłem. Dzisiaj to nie jest moja rola. Dzisiaj jest nowy minister, profesor Zbigniew Rau. I to on będzie decydował, to on będzie wybierał. A jak powiedziałem, cały proces decyzyjny potem rozegra się i zobaczymy, czy jego nominacje, czy jego kandydatury przejdą.
No ale jak pan na przykład ocenia dotychczasową działalność ambasadora Przyłębskiego?
Nie mam dzisiaj żadnych podstaw, aby oceniać działalność żadnego ambasadora, ponieważ nie jestem tego upoważniony. Jestem już byłym ministrem. Mógłbym oceniać ambasadora Przyłębskiego i oceniałem, kiedy byłem ministrem spraw zagranicznych. Jak pani wie, nie odwołałem go przecież wtedy, kiedy byłem ministrem spraw zagranicznych, czyli nie miałem zastrzeżeń. Dzisiaj nie mam żadnych podstaw, żeby oceniać tego czy innego ambasadora.
Bronisław pyta, jakie ma pan relacje z Radosławem Sikorskim? Czy rozmawiają panowie ze sobą w Europarlamencie, na przykład, czy w samolocie?
Nie rozmawiamy, nie mamy relacji.
Krótko i na temat. Jerzy pyta, panie ministrze, z jakim światowym mocarstwem mamy obecnie najlepsze relacje?
Jak najlepsze relacje, ponieważ łączą nas w dziedzinach politycznych, wojskowych, gospodarczych, mamy ze Stanami Zjednoczonymi. Chociaż w kwestiach gospodarczych mogły być jeszcze lepsze. Poziom wymiany gospodarczej między Polską a Ameryką nie odpowiada naszym ambicjom. Chcielibyśmy mieć lepsze. Natomiast w Europie najlepsze relacje gospodarcze mamy z Niemcami. Prawie 30% naszej gospodarki jest podłączone pod gospodarkę niemiecką. No a prawie 80% gospodarki pod całą Unię Europejską. Także drugim mocarstwem, można powiedzieć, jest Unia Europejska, w którym jesteśmy członkiem.
No to kolejne pytanie, tak trochę mniej więcej w tym samym temacie od słuchacza. Dlaczego prezydent Biden wciąż nie zadzwonił do prezydenta Dudy?
No ale to proszę pytać otoczenie prezydenta Bidena. Myślę, że nie zadzwonił do wielu jeszcze innych polityków.
No ale jak skoro mamy takie doskonałe relacje, jak pan mówi, że to mamy najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, no to nie dziwi to pana, że prezydent Ameryki, nowy prezydent, nie zadzwonił jeszcze do prezydenta Dudy?
No, szkoda, to wyrażam też ubolewanie z tego powodu, ale to jest raczej wina, leży po stronie prezydenta Bidena, który być może nie docenił tych relacji, może nie przekazano, jak miliardowe interesy łączą Stany Zjednoczone z Polską, ile zamawiamy nowoczesnych rodzajów uzbrojenia, ile zamawiamy gazu Stanów Zjednoczonych. Może nie dowiedział się jeszcze o tym, że rozpatrujemy możliwość zakupu technologii nuklearnych do budowy elektrowni nuklearnej i tak dalej. Może nie dowiedział się jeszcze, że Stany Zjednoczone są częścią funduszu Trójmorza. No, dochodzą do nas informacje, że prezydent Biden o wielu rzeczach jeszcze się nie dowiedział, ale mamy potwierdzenie od innych polityków amerykańskich, bardzo ważnych, na przykład sekretarza stanu Tony'ego Blinkena, który już dzwonił do naszego ministra spraw zagranicznych i jest głęboko zainteresowany sytuacją wokół Polski, sytuacją w naszej części. Wczoraj widziałem jego wystąpienie w kongresie, gdzie bardzo mocno skrytykował Nord Stream 2, czyli są politycy amerykańscy, czuwają nad relacjami polsko-amerykańskimi.
Czyli w takim razie podejrzewa pan, że ta inwestycja zostanie zablokowana na dobre? Nord Stream 2?
Nie jestem optymistą, dlatego że zostało około 100 kilometrów, aby ją dokończyć, czyli nawet wbrew sankcjom Niemcy i Rosjanie, bo są bardzo zdeterminowani, mogą dokończyć tą inwestycję. To będzie cios oczywiście w solidarność europejską. To jest przykład egoizmu niemieckiego, który gwałci wszelkie interesy europejskie, interesy naszej części Europy. To jest pogwałcenie interesów Ukrainy, gdzie Niemcy są zaangażowani przez format normandzki, format miński, który rzekomo ma przynieść pokój, rozwiązanie tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. No to jest wielka skaza na dyplomacji i gospodarce niemieckiej.
Jan pyta, proszę wymienić największą zaletę Donalda Tuska, której nie ma Jarosław Kaczyński.
Donald Tusk nie ma żadnych zalet.
Nie ma takich. No. Jednak no, nikt nie jest czarno-biały. No, znaczy nikt nie jest tylko dobry, ani tylko zły.
Jeśli pani ten internauta pyta moje zdanie, to moim zdaniem Donald Tusk nie ma żadnych zalet. No, dlatego nie jest już politykiem krajowym.
Ostra ocena. Michał pyta, czy obietnica premiera, chociaż to nie jest jeszcze taka obietnica oficjalna, no, o tym się spekuluje, kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 tysięcy złotych to ukłon w stronę PSL-u na wypadek upadającej koalicji Prawa i Sprawiedliwości?
To jest bardzo głęboko, że powiem, wewnętrzne pytanie. Wiem tylko też z mediów, że sprawa jest głęboko dyskutowana, że ma to być element być może tego nowego ładu, który ma być obwieszczony na niedługo w marcu na naszym spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości, ale nie mogę tego ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, bo sprawa jest dyskutowana.
Ale będą przedterminowe wybory, czy nie? Bo też się spekuluje, że to, że te propozycje, które się pojawiają w mediach, na razie oczywiście nieoficjalnie, no to jednak być może takie przygotowanie albo straszak dla mniejszych koalicjantów.
Nie widzę żadnych podstaw do wcześniejszych wyborów, nie widzę żadnych przygotowań Prawa i Sprawiedliwości. Nie dochodzą mnie żadne informacje z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości o tym, aby była tam chęć zorganizowania wcześniejszych wyborów. Prawie 3 lata nas dzielą od wyborów i mamy jeszcze wiele spraw do zrealizowania. Chcemy je zrealizować. Wcześniejsze wybory przeszkadzałyby temu. Ale oczywiście teoretycznie...
Niczego wykluczyć nie można.
Pani redaktor w Policji istnieje zasada never say never. Nigdy nie mów nigdy. Także. Ale ja nie zakładam, nie zalecam, nie spodziewam się wcześniejszych wyborów.
Michał pyta, jak idzie odzyskiwanie wraku Tupolewa od Rosji?
No źle idzie, dlatego że Rosja nie chce go oddać. To jest problem. Rosja nie współpracuje ani w śledztwie, ani współpracuje z władzami politycznymi. W ogóle nie chcę być krajem, który współpracuje z kimkolwiek. Ostatnia wizyta Josepha Borrella pokazała całkowitą arogancję Rosji wobec nie tylko Polski, wobec Europy, wobec najwyższego przedstawiciela spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Więc mamy do czynienia z tego typu państwem totalnym, aroganckim, które nie chce współpracować w żadnej dziedzinie, no i również w kwestii Tupolewa. Kiedy byłem ministrem, odpowiadałem jednoznacznie, im dłużej trzymacie Tupolewa, tym bardziej umacniacie nas w przekonaniu, że jesteście współwinni temu, co się tam stało. Że po prostu ta katastrofa jest przez was częściowo sprowokowana, czy zrobiona. To obciąża wasze sumienie.
No tylko, że w 2015 roku w kampanii to była jedna z waszych obietnic, takich bardzo twardych.
I podjąłem wszelkie działania, przypomnę, 2015 to był 5 lat po kampanii, po katastrofie smoleńskiej. Wszystkie instytucje, do których się zwróciłem, Unia, NATO, ONZ, powiedziały mi, wasz polski rząd zamknął sprawę przedtem. Wasz polski rząd sprawy zamknął, więc nie mamy podstaw do niej wrócić. I to był problem nie naszego rządu, tylko poprzedniego rządu Tuska. Pani pytała o jego zalety. No, jego antyzaletą
było to... To nie ja pytam, to słuchacz
pytał. Tak, tak. Jedną z jego antyzalet było to, że nie chciał rozwiązać tajemnicy katastrofy smoleńskiej.
Marcin pyta, jak z dzisiejszej perspektywy ocenia pan swoje działania na rzecz zbliżenia z administracją prezydenta Łukaszenki?
Pan Marcin Zaborowski, tak.
Tak. Widzę, że pan przejrzał te pytania.
Tak. Oceniam pozytywnie, dlatego że było pewne okno otwarte na rozmowy z Łukaszenką. Moja polityka była wtedy koordynowana z panią Federiką Mogherini, która wtedy stała na czele dyplomacji europejskiej. Łukaszenka podjął wtedy rozmowę. Zabrakło determinacji po naszej stronie. Potem, kiedy ja opuściłem stanowisko szefa MSZ-u, nie kontynuowaliśmy tej polityki. No i Łukaszenka, który był niezwykle podejrzliwy, nie odpowiedział. Natomiast kiedy byłem ministrem spraw zagranicznych, odpowiadał. Mieliśmy pewne gesty poczynione przez tamtą stronę, to archiwalia, były rozmowy na temat telewizji Kultura, TV Polonia i tak dalej. No ale dyplomacja polega na długofalowych działaniach, na determinacji, konsekwencji. No ja miałem tylko 2 lata.
A dlaczego zablokował pan kandydaturę Polaka na ambasadora NATO w Rosji? Ten sam słuchacz pyta.
NATO nie posiada ambasady w Rosji, więc ten pan powinien o tym wiedzieć. Polak był kandydatem na stanowisko biura informacyjnego NATO i być może uratowałem mu życie, dlatego że z jego życiorysu wynikało, że miałby tam duże problemy.
A czy nadal uważa pan, że projekt Partnerstwa Wschodniego nic pozytywnego Polsce nie przyniósł?
Nigdy nie uważałem, że nic nie przyniósł, natomiast niemiecki projekt Sąsiedztwa Plus, który krytykowaliśmy w latach 2006-2007, rzeczywiście został przyjęty potem przez następców, przez Sikorski i Bild, jako program Partnerstwa Wschodniego. Miał odciągnąć 6 krajów od Rosji, a nie włączyć je do Unii Europejskiej. I to był wielki błąd partnerstwa, za który dzisiaj płacimy. Partnerstwo dzisiaj jest na jałowym biegu. To Rosja odtrąciła te kraje od siebie, między innymi Gruzję i Ukrainę, atakując, a nie partnerstwo. Natomiast Unia Europejska nie zrobiła nic, żeby te kraje przyciągnąć, nie zaoferowała im członkostwa. I dzisiaj od tego, po to jestem między innymi w Parlamencie Europejskim, po to jestem szefem delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw kontaktu z Ukrainą, żeby przypominać, reformy w tych krajach Partnerstwa Wschodniego pójdą naprzód, jeśli zaproponujemy im wreszcie członkostwo. To członkostwo może być odległe, to może być odległa perspektywa, ale musi być na stole położone. Ponieważ tak wygląda polityka. Politycy nie poniosą konsekwencji ciężkich reform gospodarczych, nie poniosą konsekwencji politycznych i ekonomicznych, jeśli nie będą widzieć w perspektywie nagrody. A tą nagrodą może być tylko członkostwo w Unii Europejskiej. Więc Unia Europejska, jeśli chce, aby Partnerstwo Wschodnie przyczyniło się pozytywnie do rozwoju sytuacji w naszej części regionu, musi prędzej czy później, raczej prędzej, zaproponować tym krajom członkostwo.
I ostatnie pytanie od Marii. Czy ma pan w Europarlamencie jakieś nieformalne spotkania, na których może przekonywać do polskich racji?
Liczne spotkania odbywały się przed pandemią. Parlament był otwarty. Również mogliśmy się spotykać poza parlamentem, ambasady były otwarte dla nas. Natomiast w czasie pandemii sytuacja drastycznie się zmieniła i dzisiaj większość spotkań odbywa się tak, jak my się spotykamy w tej chwili zdalnie przez różnego rodzaju Zoomy, webinary, Teamsy, Teamsy i tak dalej, kto wie jeszcze jakie jest. Także tego typu spotkania oczywiście się odbywają. Natomiast no, trudno mówić, że mają charakter nieformalny, bo oczywiście no, pandemia po prostu zniszczyła bardzo wiele z tkanek naszego życia politycznego.
Pytanie, kiedy to powróci do względnej normalności? Na razie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No, niby jak no, większość populacji Unii Europejskiej zostanie zaszczepiona.
To prawda. WHO twierdzi, że niestety przez cały rok możemy z pandemią niestety walczyć. Natomiast rzeczywiście jednym z warunków postępu w naszej wojnie z pandemią jest poziom szczepień. No i tutaj mamy problemy
ruszyć z kopyta w drugim kwartale. Będzie większa dostawa szczepionek Pfizera, jak wczoraj poinformował Michał Dworczyk.
Mamy taką nadzieję. To są kwestie, które są poza granicami Unii Europejskiej. Unia Europejska, większość państw pozbyła się produkcji, między innymi produkcji farmaceutycznej. Stąd też są to liczne problemy. To jest temat na inną dyskusję. Polityka szczepionkowa, polityka tych farmaceutyków, jak to wygląda. No, mamy chichot historii, że jednym z największych producentów właśnie tych farmaceutyków jest państwo, które wyszło właśnie z Unii Europejskiej, czyli Wielka Brytania. Znaczy pozbyliśmy się tego państwa, które dzisiaj byłoby niezwykle potrzebne, będąc w Unii Europejskiej do zwalczania pandemii.
Jak to pozbyliśmy? Przecież Wielka Brytania sama zdecydowała o tym, że chce wyjść z Unii Europejskiej.
No i wielu polityków, w tym ten bohater, ten antybohater, o którym pani wspomniała, internauta, dopomógł. Jedno, co mu wyszło, to właśnie wyszła Wielka Brytania z Unii Europejskiej.
No na pewno pan nie sympatyzuje z Donaldem Tuskiem, co do tego nie można mieć wątpliwości. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Witold Waszczykowski, był szef polskiego MSZ-u i europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był z nami. Oczywiście życzę nieustająco zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia i do następnego. Kłaniam się, dobrego dnia.
Dziękuję za zaproszenie.
Gość Radia Z. Codziennie po 8 w Radiu Z.